Налягам, by nazwiska reszty moich uczniów zostały poddane nowej próbie, oświadczył Karkarow. Porzucił już swój obleśny ton i nie uśmiechał się obłudnie. Przeciwnie, jego twarz ziała teraz złością. Ustawimy ponownie czarę ognia i będziemy do niej wrzucać nazwiska do czasu, aż każda szkoła będzie miała po dwóch reprezentantów. To jedyne sprawiedliwe rozwiązanie, Dumbledore. Ależ Karkarow, to niemożliwe, powiedział Bagman. Czara ognia wygasła i nie zapłonie ponownie aż do następnego turnieju, w którym Durmstrang na pewno nie weźmie udziału, krzyknął Karkarow. Po tych wszystkich naradach, negocjacjach i kompromisach nie spodziewałem się, że dojdzie do czegoś takiego. Zastanawiam się, czy nie wyjechać natychmiast. Próżne gadanie, Karkarow, zagrzmiał głos spod drzwi. Nie możesz teraz opuścić swojego reprezentanta, a on musi wziąć udział w turnieju. Oni wszyscy muszą wziąć udział w turnieju. Wiążący magiczny kontrakt, jak powiedział Dumbledore. Bardzo wygodne, co? Do komnaty wszedł Moody. Pokuśtykał do kominka, przy każdym kroku stukając złowieszczo drewnianą nogą. Wygodne? Powtórzył Karkarow. Obawiam się, że nie rozumiem. Harry mógłby przysiąc, że Karkarow chciał, by jego głos zabrzmiał lekceważąco, tak jakby Moody powiedział coś niezasługującego na uwagę. Zdradziły go jednak ręce, które bezwiednie zacisnęły się w pięści. Nie rozumiesz, powiedział cicho Moody. To bardzo proste, Karkarow. Ktoś wrzucił do czary nazwisko Pottera, wiedząc, że będzie musiał wziąć udział w turnieju, jeśli czara je wyrzuci.
Il est de toute évidence. Ktoś, kto chciał dać Hogwarts double chance, zawołała Madame Maxime.
Całkowicie się z panią zgadzam, Madame Maxime, rzekł Karkarow, kłaniając się jej. Złożę skargę w Ministerstwie Magii i w Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów. Jeśli już ktoś ma powody, by się skarżyć, to tylko Potter, warknął Moody. Ale dziwna rzecz, nie słyszałem, by wypowiedział choćby jedno słowo.
Czemu miałby się skarżyć?
Wybuchła Fleur de la Cour, tupiąc nogą.
Jemu nagle dali szansy w tym turnieju. My na to wyciekali tygodni. Tu chodzi o honor, bo baton, tysiącigal leoni. Za takie szansy wielu by umarli.
Być może właśnie ktoś żywi nadzieję, że Potter umrze, jak dostanie taką szansę, powiedział Moody, a w jego głosie dało się odczuć leciutkie echo śmiechu. Po tych słowach zaległo pełne napięcia milczenie. Ludo Bagman, który teraz miał już bardzo wystraszoną minę, zakołysał się nerwowo na piętach i powiedział:
Moody, mój stary, co ty opowiadasz? Wszyscy wiemy, że profesor Moody uważa poranek za stracony, jeśli przed obiadem nie wykryje 6 spisków na swoje życie, powiedział głośno Karkarow. Najwidoczniej teraz uczy młodych ludzi, żeby i oni bali się morderczych zamachów. Dziwna to cecha u nauczyciela obrony przed czarną magią. Dumbledore, ale na pewno miałeś swoje powody. Ja sobie wyobrażam spiski, tak? Zagrzmiał Moody. Widzę wszędzie morderców, tak? Ten, kto wrzucił do czary kartkę z nazwiskiem tego chłopca, musiał być bardzo zręcznym i dobrze wyszkolonym czarodziejem.
A ma na to jaki dowody?
Zapytała Madame Maxime, wznosząc swoje olbrzymie ręce.
Ten ktoś oszukał bardzo potężny obiekt magiczny, rzekł Moody. Musiał użyć wyjątkowo silnego zaklęcia Confundus, żeby wykiwać czarę tak, by zapomniała o tym, że tylko 3 szkoły uczestniczą w turnieju. Podejrzewam, że przy nazwisku tego chłopca podano nazwę 4 szkoły, żeby wyglądało, że jest jedynym kandydatem w swojej kategorii.
Chyba bardzo długo nad tym rozmyślałeś, Moody, powiedział chłodno Karkarow. To genialna hipoteza. Ale słyszałem, że niedawno przyszło ci do głowy, że twój prezent urodzinowy to chytrze zamaskowane jajo bazyliszka. I roztrzaskałeś je na drobne kawałki, zanim się zorientowali, że to budzik. Musisz więc nas zrozumieć. Jeśli nie będziemy traktować twoich hipotez zbyt poważnie, są tacy,
którzy wykorzystają każdą niewinną okazję, by osiągnąć swój cel — odparł Moody jadowitym tonem. — Taki już mam zawód, Karkarow, a polega on na przewidywaniu, w jaki sposób mogą nas zaatakować mistrzowie czarnej magii. Powinieneś o tym pamiętać. — Alastorze! — krzyknął Dumbledore ostrzegawczym tonem.
Harry zastanawiał się przez chwilę, do kogo dyrektor mówi, ale później zdał sobie sprawę, że Szalonooki nie może być imieniem Moody'ego.
Moody zamilkł, choć wciąż wpatrywał się w Karkarowa z widoczną satysfakcją. Twarz Karkarowa płonęła niezdrowym rumieńcem.
— Nie wiemy, jak doszło do takiej sytuacji — powiedział Dumbledore, zwracając się do wszystkich obecnych. — Wydaje mi się jednak, że nie mamy wyboru. Musimy ją zaakceptować. Zarówno Cedric, jak i Harry zostali wybrani, by wziąć udział w turnieju trójmagicznym. I dlatego wezmą w nim udział.
Ach, Dumbledore, ale...
Moja droga, Madame Maxime, jeśli ma pani jakąś inną propozycję, wysłucham jej z najwyższą przyjemnością. Czekał, ale Madame Maxime milczała, patrząc na niego z podełba. I nie ona jedna. Snape też był wściekły, a Karkarow posiniał ze złości. Natomiast Backman sprawiał wrażenie podekscytowanego tą sytuacją.
— No to co? Rozwijamy żagle! — zapytał, zacierając ręce i uśmiechając się ochoczo. — Udzielimy instrukcji naszym zawodnikom. Bertie, może ty?
Pan Crouch zrobił taką minę, jakby ocknął się z głębokiej zadumy.
— Tak. Instrukcje, tak. Pierwsze zadanie.
Podszedł do kominka. Z bliska wydał się Harremu chory. Miał sine cienie pod oczami, a pomarszczona skóra miała jakiś niezdrowy, papierowy wygląd. Od czasu Mistrzostw Świata w Quidditchu bardzo się zmienił.
Pierwsze zadanie ma sprawdzić waszą odwagę.
Zwrócił się do Harrego, Cedrica, Fleur i Kruma.
Więc nie powiemy wam, na czym ono polega. Męstwo w obliczu nieznanego jest ważną cechą dobrego czarodzieja. Bardzo ważną.
Pierwsze zadanie czeka was 24 listopada, a będziecie je wykonywać na oczach wszystkich innych uczniów i zespołu sędziów.
Zawodnikom nie wolno prosić nauczycieli o pomoc w wykonaniu turniejowych zadań i nie wolno im takiej pomocy przyjąć. Będziecie uzbrojeni tylko w różdżki. Po wykonaniu pierwszego zadania otrzymacie instrukcje dotyczące zadania drugiego. Ze względu na wymagający i czasochłonny charakter zadań turniejowych, reprezentanci szkół będą w tym roku zwolnieni z egzaminów końcowych.
Pan Crouch spojrzał na Dumbledora. To chyba wszystko, Albusie.
Myślę, że tak,
odpowiedział Dumbledore, wciąż patrząc na pana Croucha z lekkim niepokojem. Na pewno nie zechcesz zostać na noc w Hogwarcie, Bertie?
Nie, Dumbledore, muszę wracać do ministerstwa. To bardzo trudny okres, mamy mnóstwo pracy. Zostawiłem na stanowisku tego młodzieńca Weatherby'ego. Ma dużo zapału, szczerze mówiąc, może trochę za dużo.
No ale przynajmniej napijemy się czegoś razem, co? Zapytał Dumbledore. Daj się skusić, Bertie, ja zostaję, odezwał się Bagman. To, co się dzieje tu w Hogwarcie, jest o wiele bardziej podniecające niż robota w ministerstwie.
Nie sądzę, Ludo, odrzekł Crouch z nutą swojego dawnego zniecierpliwienia.
Profesorze Karkarow, Madame Maxime, zaczął Dumbledore, wypijemy po szklaneczce czegoś rozgrzewającego przed pójściem do łóżek.
Ale Madame Maxime już objęła Fleur za ramiona i wyprowadzała ją pośpiesznie z komnaty. Harry dosłyszał, jak obie rozmawiają bardzo szybko po francusku. Karkarow skinął na Kruma i obaj wyszli bardzo poruszeni, ale milczący.
— Harry, Cedricu, powinniście już iść spać — rzekł Dumbledore, uśmiechając się do nich. — Jestem pewny, że w Gryffindorze i w Hufflepuffie czekają, by świętować wasz wybór. A byłoby zbrodnią pozbawiać ich tak wspaniałej wymówki do urządzenia okropnego zamieszania i hałasu, jakiego się spodziewam.
Harry zerknął na Cedrica, a ten kiwnął głową i wyszli razem.